próbowaliście. Mówiliśmy na temat błędu. Mówiliśmy na temat tego, że na temat mądrości, która z góry wstępuje, która jest ustępliwa, a w innym tłumaczeniu napisane, że ta mądrość, która z góry wstępuje, w list Jakuba to pisze, ta mądrość jest dająca się przekonać. I mówiliśmy tak ciekawie, że skoro z góry wstępuje, to jak to można się przekonać, skoro to jest od Boga. Ale ja podam wam definicję błędu i to już tak jakby z psychiatrii, psychologii naukowej, że mianowicie to, że my jako ludzie z naszymi zmysłami, nawet z budową naszego mózgu jesteśmy narażeni na błędy, na bycie w błędzie, nawet przez to, co postrzegamy, to, co słyszymy, to, co widzimy. Nie zawsze to, co widzimy, jest zgodne z rzeczywistością. To tam podawaliśmy wiele przykładów pewnej jakiejś iluzji, czy mirażu, czy na przykład jak się promienie słoneczne załamują, że wydaje się, że to jest obiekt w odległości kilkudziesięciu kilometrów, on jest w odległości kilkuset kilometrów i tak dalej. Nie będę tego powtarzał. I będę dzisiaj troszeczkę kontynuował, ale już nie tak naukowo, tylko bardziej biblijnie. A więc powiedzieliśmy, że człowiek jest istotą, która jest narażona na błędy i niestety, mówię niestety, albo stety, to tak już po prostu jest, nawet jeśli poznajemy Boga, który jest bezbłędny i nieomylny, jest prawdą, jesteśmy przyodziani w sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa, jesteśmy zbawieni, usprawiedliwieni, uświęceni i stajemy się uczestnikami boskiej natury, tak mówi Słowo Boże, to jednak my nie stajemy się bezbłędni. Czyli dalej mamy te same zmysły, to same ciało i możemy być w jakiś sposób w błędzie. W błędzie to znaczy być przekonanym o czymś, co nie jest zgodne z prawdą czy z rzeczywistością. No, definicja prawdy to też już jest, na tym się filozofowie zastanawiali, ale chodzi o coś, co nie jest rzeczywiste. I dlatego między innymi czytamy Boże Słowo każdego dnia. Dlatego tutaj rozważamy Boże Słowo. Nie tylko modlimy się w duchu, nie tylko uwielbiamy, nie tylko dziękujemy, ale czytamy Słowo. Dlatego, że jak ostatnio przywoływaliśmy taki fragment i dzisiaj go też powtórzę na samym początku, to jest pierwszy list do Tymoteusza 3,16, przepraszam, drugi list do Tymoteusza, że całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. A więc całe pismo jest pożyteczne do nauki i do wykrywania błędów. Dlatego czytamy Słowo Boże, aby zobaczyć, czy nie ma w nas jakiegoś błędu, czy nie idziemy gdzieś jakimś błędem, nie ma jakiegoś błędu w naszym życiu. I idąc tym tropem, przeczytamy krótkie słowo z listu do Efezjan dzisiaj, z rozdziału 4. List do Efezjan, 4 rozdział. I werset 11 do 14 powiedzmy. I on, czyli Bóg, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy wszyscy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. I to na koniec to słowo z lubością wam zacytuję i tak wyciągnę. Bezdroża błędu. Mówiliśmy o błędzie. I tu jest to słowo jeszcze połączone z takim słowem bezdroża. Co to są bezdroża? Miejsce, gdzie nie ma drogi. Ja wczoraj, czy to właściwie przedwczoraj sobie z okazji wakacji trochę rowerem jeździłem i lubię tutaj jeździć nad Wieprzem gdzieś tam penetrować różne tereny, które też nie mają jakichś dróg. I są takie miejsca, gdzie ja lubię jechać tam, gdzie jest dziko, gdzie już nikt nie dociera i czasami są to takie bezdroża, że jedziesz, ta droga się gdzieś kończy, niby jest, potem ginie w trawie, potem jakieś coś, to są takie bezdroża. Człowiek powinien iść jakąś drogą, tak, za Bogiem, czy w ogóle w swoim życiu i tu czytamy, że błąd powoduje, że człowiek właściwie traci w ogóle drogę, jest na bezdrożu w ogóle, że nie wie dokąd iść, nie wie dokąd idzie. To są bezdroża błędu. Ale wróćmy trochę na początek do tego tekstu. Mianowicie Paweł pisze, że Bóg dał, ustanowił albo dał, czyli służby w Kościele, apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, czyli ludzi odpowiedzialnych za pasterzowanie i nauczycieli, aby przygotować świętych do posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Czyli święci to są wszyscy ludzie, którzy zostali odkupieni przez Pana Jezusa Chrystusa. Nie mówimy o świętych gdzieś tam w Panteonie, ale o ludzi żyjących, uświęconych krwią Jezusa Chrystusa. Mamy być przygotowani do dzieła budowania ciała Chrystusowego, czyli Kościoła. Czyli nie, że każdy gdzieś tam sam sobie jest, zostaje, funkcjonuje jaka jakaś osobna ręka, tylko ciało ma być budowane. I do tego są właśnie te służby, do tego są ci ludzie, do tego mamy siebie nawzajem, aby dojść do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do doskonałości, aby dorosnąć do pełni Chrystusowej, być dojrzałym, krótko mówiąc, i aby nie być dzieckiem. To ciekawe, zobaczcie, dorosnąć do pełni, ale nie być dzieckiem, które jest miotane, unoszone lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. To oszustwo ludzkie, ten podstęp może być w różnych dziedzinach, także w duchowych. Gdybyście śledzili historię Kościoła czy różnych wierzeń, to właściwie można by tutaj mówić przez kilka dni o różnych dziwnych rzeczach, które ludzie wierzyli i które gdzieś tam praktykowali. Pewne błędy duchowe. Stary Testament mówi w jednym miejscu, że ludzie też wymyślili sobie niewłaściwe rzeczy o swoim Bogu, Panu. Izrael wymyślił niewłaściwe rzeczy. Narobili sobie posągów, narobili różnych świątynek, różnych rzeczy. Tak jest napisane. Podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Takie podstępy i też dzisiaj czyhają na ludzi. I też oczywiście duchowe, ale nawet takie, słuchajcie, żeby po prostu ludzi oszukać i coś wyciągnąć. Jeden z takich podstępów ja wczoraj zauważyłem w internecie. Zauważyłem ileś artykułów z Robertem Lewandowskim. To jest znany polski piłkarz. I podobno to był sfabrykowany artykuł, że niby ten Robert Lewandowski zachęca ludzi, że wystarczy... Można zarobić kupę pieniędzy, kupując tak zwane jakieś tam bitcoiny, ja się dokładnie tym nie znam, przez internet. Wpłacasz i rośnie ci fortuna tam jakaś i tak dalej. Wystarczy tam 900 zł wpłacić. I się okazało, że to jest oszustwo od razu. Kilka artykułów, które się gdzieś tam podszywają. I rzeczywiście, jak to czytasz, wygląda jak prawdziwe. To gdzieś tam z kilku miejsc pewien atak, podstęp. Oszustwo, które ma człowieka wprowadzić na bezdroża błędu. No, jeśli to tylko dotyczy sfery materialnej, to jeszcze jest okej. Więc jak wspomniałem, jest to, błąd jest bycie przeświadczonym o tym, co nie jest prawdą. I w sensie, słuchajcie, fizycznym można pewne rzeczy zbadać. Na przykład, jeśli jesteśmy przeświadczeni, że no, jakiś tam budynek jest odległy od nas 100 metrów, a on jest 2 kilometry, to można jakoś to zmierzyć, prawda? Czy nawet różne rzeczy można zweryfikować. W sensie duchowym to już jest troszeczkę trudniejsze, ale też możliwe do zweryfikowania. Ja dzisiaj chciałbym dotknąć paru błędów, ale jeszcze wracając do tego Efezu, czytaliśmy tutaj list do Efezjan o tych bezdrożach błędów. I pamiętamy, że właśnie Efes to było miasto, które było szczególnie narażone na błędy. Dlaczego? Czytaliśmy ostatnio, już nie będziemy tego teraz powtarzać, ale czytaliśmy tydzień temu w Dziejach Apostolskich, jak to Paweł pojawił się w Efezie i uczniowie i rozpoczęły się rozruchy, dlatego że nauczanie apostołów mówiło, że o tym, że Bóg jest żywy, jest duchem, nie można go zrobić, przyrównać z żadnej figurki. No i rozpoczęło się szemranie tych, którzy wytwarzali różne świątynki, że jak to? Oni mówią, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. No i w każdym razie, kiedy rozpoczęło się tam zbiegowisko, zadyma, jak to dzisiaj mówią, pisarz miejski mówi, że któż może temu zaprzeczyć, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy Efeskiej i posągu, który spadł z nieba. Skoro tego nie można zaprzeczyć, no i powiedzieliśmy, oni byli w takim błędzie. Nawet stwierdzili, że tego nie można zaprzeczyć, że Efes jest stróżem tej wielkiej świątyni Artemidy Efeskiej i że posągu, który spadł z nieba. Ja powiedziałem, że to podobnie dzisiaj w Polsce funkcjonują błędy. Któż zaprzeczy, że Maria jest królową Polski? Któż zaprzeczy, że jest tylko jeden prawdziwy Kościół? Któż zaprzeczy? Prawda jest inna z Bożego Słowa. Ale no i jak wspomniałem, ten błąd dalej się ciągnął 3 wieki później w Efezie, na Soborze Efeskim. Znowu Marię ustanowiono Teotokos, czyli nadano jej tytuł Boga Rodzicy. Tak się nazywa, Teotokos, Boga Rodzica. To ciekawe, to samo miasto. A więc błąd. Ale ja dzisiaj chcę jeszcze mówić o innym błędzie. Właśnie, jak już mówimy o Marii, to powiemy o tej rzeczywistej kobiecie opisanej w Biblii, pewnej historii, a szczególnie o rodzicach Pana Jezusa. I chciałbym z wami przeczytać Ewangelię Łukasza i 2 rozdział. Chcielibyśmy otworzyć 2 rozdział Ewangelii Łukasza. I przeczytamy od 41. Od 40 wersetu. To jest o dzieciństwie Pana Jezusa. Łukasz, 2 rozdział od 40 wersetu. A dziecię rosło i nabierało sił. Mowa o Jezusie, było pełno mądrości, łaska Boża była nad nim. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na jego święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka jego: synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości, wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Zwrócę uwagę waszą na kilka rzeczy. Pewnie tą historię znacie. Ona jest często opisywana. Jest to znane miejsce z Biblii, ale jest tutaj coś ciekawego. Mianowicie czytamy tam, że rodzice chodzili co roku do Jerozolimy z Nazaretu na święto Paschy. I czytamy, że poszli, jak to było w zwyczaju. To był zwyczaj Izraelitów, zresztą biblijny zwyczaj, że na święto Paschy chodziło się do Jerozolimy, by tam oddać chwałę Bogu. Chodziło się Pascha. Taki był nakaz. Taki zwyczaj. I rodzice zwyczaj pielęgnowali i poszli z Jezusem, z całą pielgrzymką z Nazaretu i potem wracali. Ale okazało się, że Jezus został w świątyni z kapłanami, słuchając Bożego Słowa, zadając pytania i okazało się, że nikt nie może sprostać Jego mądrości, że tak słuchano Go. I ciekawe jest, że kiedy rodzice wracali, czytamy, nie wiedzieli, że został w Jerozolimie, mniemając, że jest pośród nich, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Zauważcie, oni mniemali, czyli myśleli, że Jezus jest z nimi, a go nie było. Byli w błędzie. Maria była w błędzie. Czyli Maria nie była kobietą nieomylną. Była święta, ale nie była nieomylna. Bóg jest nieomylny. Maria nie była kobietą nieomylną, ani nikt inny. Więc rodzice ziemscy Pana Jezusa, Maria i Józef, byli w błędzie. Oni mniemali, że Jezus jest z nimi, uszli dzień drogi. Nie wiem, ile ten dzień drogi może oznaczać kilometrów. 30? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. 20 kilka w tym klimacie takim ciężkim. To jest dosyć ciężko, ale myślę, że do 30 kilometrów mniej więcej. No to jest skupa, wyobraźcie sobie, dzień chodzenia. Uszli dzień drogi, to jest kawał pracy. Mniemali, że Jezus jest z nimi, że jest może pośród krewnych, jest pośród znajomych, ale to był błąd. Nie było Jezusa wśród krewnych ani znajomych. Muszę wam powiedzieć, że teraz patrzymy na to duchowo, te historie, to nie jest tylko historia, która się zdarzyła i tak sobie jest opisana. To jest pewna historia również dla nas. Napisane jest w Biblii, że wszystko to, co na nich przyszło, jest jako przykład dla nas, którzy jesteśmy okresu wieków. Duchowy przykład dla nas jest taki, że chyba największy błąd człowieka to jest myśleć, że Jezus, że Bóg jest z nami, a Jego nie ma. To jest największy błąd. I oni go właśnie popełnili. I było ciekawe, że robili coś, co było w zwyczaju. W zwyczaju nawet biblijnym. No i do pewnego momentu Bóg był z nimi, Jezus był z nimi, ale w pewnym momencie już go nie było. Szli dalej z całym tłumem. Tam byli wszyscy krewni, robili to samo, wszyscy znajomi to robili. Ale Jezusa już tam nie było. I pomyślcie o tym. To jest dla nas pewne ostrzeżenie i pewna myśl, że może być taki błąd, że nawet jeżeli idziemy z krewnymi i ze znajomymi, się może okazać, że Jezus tam wcale nie idzie w tą stronę. Jezus był z nimi do czasu. Ja powiem, że Jezus nie chodzi, Bóg nie chodzi z tłumem ludzi. Bóg nie jest samotny, że musi być tam, gdzie są znajomi, gdzie są krewni. Może tam iść, ale na Jego warunkach. Okazało się, że warunki Pana Jezusa w tym momencie były inne. I On mówi, czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? To jest ciekawe. Co jest Ojca mego? W pewnym miejscu jest napisane, że Syn sam niczego od siebie nie czyni, ale to, co widzi u Ojca. Czyli Ojciec ma jakąś wolę, Bóg Ojciec ma jakiś plan, to napisane jest, że drogi ludzkie to nie drogi Boże. Drogi Boże to nie drogi ludzkie. Jego drogi są wyższe niż ludzkie. Jego myśli są wyższe. Nie zawsze to, co robi tłum, to co każe nam zwyczaj zrobić, jest po myśli Bożej. I Jezus właśnie to czynił. On był w tym, co było w domu Jego Ojca. A więc oni szli według zwyczaju. Szukali wśród krewnych i znajomych. Ja myślę, że to jest taki duchowy obraz. I teraz ciekawe, co zrobili. Mianowicie musieli wrócić, a więc znowu dzień drogi poświęcili na powrót, a potem 3 dni szukali Jezusa w Jerozolimie. To ciekawe, 3 dni szukali Jezusa w Jerozolimie, ale znaleźli Go. I myślę, że mówiąc o błędach, spory błąd to jest nie widzieć, nie mieć relacji z Jezusem, tak jak Jego rodzice ziemscy nie mieli w pewnym momencie, ale myśleć, a na pewno, choć ja go nie widzę, to on jest gdzieś tam z moją rodziną czy znajomymi. Na pewno jest dobrze. To jest taki błąd. Nie sprawdzać. Oni nie mieli w ogóle relacji z Jezusem w tym momencie, ale zaufali, że idą z tłumem, że pewnie Jezus gdzieś tam jest z rodziną, znajomymi. I to jest, może być nasz błąd. Jeśli nie pielęgnujemy relacji z Jezusem na co dzień, relacji z Bogiem, myślimy, a jakoś tak to wszystko się toczy według zwyczaju, rodzina idzie tak i wszyscy tak, że jakoś tam to będzie. To jest skoro cały tłum idzie tam, no to widocznie tak jest. Powinniśmy siebie doświadczać, bracia i siostry, czy na pewno idziemy z Jezusem, czy On jest z nami. Nie możemy ślepo polegać na rodzinie i na znajomych. Mamy Słowo Boże i mamy Ducha Świętego. I teraz na chwilę się zastanówmy, czy wróćmy do tego, że Jezus miał wtedy 12 lat. Czy to jest możliwe, żeby tak chłopiec mógł być tak wybitny? Mógł odpowiadać na takie pytania i żeby ci wszyscy kapłani słuchali nad jego rozumnymi odpowiedziami. Ja chcę wam powiedzieć, że jeśli Duch Święty wypełnia dziecko, to jest to możliwe. Muszę wam powiedzieć, że w historii Kościoła, w historii przebudzeń były takie rzeczy, że Bóg używał i używa dzieci gdzieś na całym świecie. Znane są takie rzeczy, że przykład dzieci głoszą Ewangelię, to się zdarzało w Brazylii. I to w ostatnich latach były takie rzeczy. Że dzieci prowadziły ewangelizację. Dzieci zwiastowały Słowo Boże. I to rzeczywiście trafiało do ludzi. Wczoraj czytałem z kolei to w języku rosyjskim. Ktoś zamieścił tłumaczenie, ale to chodzi o rzecz, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Otóż w roku 1934 urodził się taki chłopiec, który potem nazywał się Little David, czyli Mały Dawid. Nazywał się Dawid. I jego ojcem był człowiek, który pochodził gdzieś tam usługującym z tego przebudzenia zielonoświątkowego na Azusa Street, jeśli historię znacie mniej więcej kościoła ruchu zielonoświątkowego. Ale co było niesamowitego, że ten człowiek, ten chłopiec już od małego chciał modlić, czytać słowo. Ja to w skrócie tylko mówię. Jako młody chłopiec, chyba w wieku 5 lat, przeżył, już tak będąc pobudzony do szukania Boga, przeżył jakąś infekcję, po której stracił wzrok. Przestał po prostu widzieć. I w pewnym momencie przyszedł do swojego ojca, już to mu przeszkadzało, powiedział: słuchaj, tato, ja chcę, w Biblii jest napisane, że ludzie byli uzdrawiani, ślepi widzieli, więc ja chcę 3 dni pościć, aby być uzdrowionym. Ojciec powiedział: ty nie możesz, ty jesteś za mały, to ja będę modlił się i pościł. Mówi: nie, ja chcę, żebym ja to zrobił. No i jakoś przekonał ojca i w celu, żeby pościć, chodził do lasu. Siostra go za rękę prowadziła i tam go cały dzień go zostawiała. I on po to, żeby się wyciszyć, i modlił się cały dzień w lesie. Pierwszego dnia nic się nie stało, drugiego dnia nic się nie stało. I trzeciego dnia nagle poczuł, jak napełnia go moc wysokości, napełnia go Duch Święty. Zaczął mówić jakimiś językami, których w ogóle wcześniej się nie uczył. I kiedy otworzył oczy, nagle okazało się, że widzi wszystko jasno i wyraźnie, czyli został uzdrowiony. No i już wracał w podskokach do tego swojego ojca. I tak się złożyło, że gdzieś tam za parę dni czy za dzień pojechali na nabożeństwo, gdzieś tam w Los Angeles bodajże to było. I z kolei też jakiś płomienny pastor zrobił wezwanie, kto by chciał służyć Bogu, niech wyjdzie do przodu. I kiedy ten chłopiec wyszedł do przodu, stąpiła na niego moc z wysokości. Także ten chłopiec po prostu gdzieś tam, kto ci dzisiaj mówi, odpoczął w duchu, czy tam gdzieś padł na podłogę. No ale w tym momencie miał wizję, że poszedł do nieba. I spotkał się z Jezusem. I bardzo, bardzo to było realne. Mówi: Panie, ja tu chcę zostać. Jezus mówi: tak, ty tu przyjdziesz, ale na razie musisz wrócić na ziemię, aby głosić Ewangelię. I mówi: ale jestem jeszcze mały, ja niewiele wiem. I Pan Jezus powiedział: tak, ale jeśli będziesz mi posłuszny, to ja będę czynił przez ciebie znaki i cuda, jeżeli mi zaufasz. No i kiedy ten chłopiec obudził się, okazało się, że leżał na podłodze 5 godzin i ojciec go tam jakoś rzucił 5 godzin. Mówi do taty, że chciałbym głosić Ewangelię, bo takie otrzymałem polecenie czy od Pana. Ojciec mówi, to niemożliwe, ty masz dopiero chyba wtedy miał 9 lat, czy tam ileś, to był taki wiek. To mówi, to jak to możliwe? Mówi, ty jeszcze powinieneś sam się uczyć, to nie jest czas, żebyś to w tej chwili robił. Ja nie mam czasu, mi to Pan Jezus powiedział. I ojciec mówi tak, no dobrze, raz się, mówi, zgodzimy, jeżeli będzie rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście Bóg to potwierdzi, to będziesz mógł to teraz robić. Jeden raz, a jak nie, to będziesz mi poddany, będziesz rósł normalnie. No i ojciec wynajął jakiś tam dom, to było w latach chyba 40. W latach 40. z tego co się orientuję, to było gdzieś podczas jeszcze trwania II wojny światowej. Gdzieś tam jakiś pusty dom wynajął i dał ogłoszenia, że będzie małe dziecko, które się spotkało z Bogiem, będzie głosiło Ewangelię. I okazało się, że tam na tym pustym domu, gdzieś tam, jak zanim już przyszli, to już 700 osób czekało. No tak, tacy wtedy ludzie byli. W każdym razie chłopiec rzeczywiście zaczął głosić Ewangelię i okazało się, że kiedy wyszedł na tą scenę, to rzeczywiście Duch Święty tak go napełnił, że zaczął mówić takie rzeczy, których nawet sam nie wiedział. Bóg po prostu użył jego ust, że tam potem setki osób wyszły, by przyjąć Boga, pokutować, działo się różne rzeczy. No koniec końców tym chłopcem się zainteresowano i przez wiele lat była nawet służba przez niego, że rzeczywiście Bóg używał go jakiego takiego małego chłopca. No z tego co wiem, czytałem, chyba nawet do dzisiaj żyje, albo żył jeszcze kilka lat temu. Chcę wam powiedzieć, że to jest to możliwe, kiedy Duch Święty człowieka napełnia, żeby tak było, żeby człowiek był używany, czy to ma lat człowiek 30, 50, a może nawet i 9. Ale wracając do naszego rozważania o Jezusie i o Panu Jezusie oraz o Jego ziemskich rodzicach Józefie i Marii, to jest to, że oni jednak w końcu naprawili ten błąd. Naprawili ten błąd, że zdecydowali się szukać Pana Jezusa, chociaż ich to kosztowało sporo wysiłku, bo powrót dzień do Jerozolimy, potem 3 dni. I tak, kiedy nawet słucham tego świadectwa właśnie o tym małym Dawidzie, który 3 dni pościł, czy świadectwo, możecie mieć też z kolei, o ile pamiętam, świadectwo tego naszego polskiego młodego ewangelisty Jakuba Kamińskiego, który mówił, że on się ileś tam dni modlił po 8 godzin, tak? Już nie pamiętam ile to dni. 20 dni, tak? No to słuchajcie, to jednak łaska Boża jest za darmo, ale żeby znaleźć oblicze Boże, trzeba za to zapłacić swoim wysiłkiem. Ale jest cudowna obietnica. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. I tak jak ten Little David, tak, posłuchać tym świadectwem, mówię, nie było to pierwszego dnia, kiedy został wysłuchany, to było 3. dnia. Został wysłuchany, został napełniony Duchem Świętym. Nie wiem, nie ma recepty, może ktoś po iluś dniach, ktoś może po godzinie. Ale Bóg daje się znaleźć tym, którzy go szukają i wyprowadza ich z błędu. Wiecie, zakończę to rozważanie, za chwilę będziemy się modlić, jeszcze rozmawiać. Największym błędem w życiu człowieka jest, wiecie co? Nie szukać Pana Jezusa. Nawet jeśli można stracić, można się rozminąć. Wspomniałem z takich różnych, Józef i Maria to nie byli odstępcy. To byli ludzie, którzy byli światli i święci ludzie, ale gdzieś wkradł się błąd. Jest to możliwe. Największy błąd jest nie szukać oblicza Pana. Bóg mówi, szukajcie Jego oblicza. Szukajcie, a znajdziecie. Oni szukali i znaleźli. A więc największy błąd, mówię, nie szukać Jezusa, nie sprawdzać, ale iść za tłumem. I na przykład, mówię, będziemy teraz, przejdę płynnie, mieli uroczystość chrztu za tydzień. Jeden z większych polskich błędów, mówię polskich błędów, takich krwiących świadomości, to jest taki na przykład, że ludzie mniemają, że większość Polaków jest ochrzczona. Zależy, jak rozumiemy chrzest, ale tak naprawdę większość Polaków nie jest ochrzczona, ponieważ chrzest jest to greckie słowo baptizo, to oznacza całkowite zanurzenie w płynie. Polanie nie jest tak naprawdę chrztem. Chrzest biblijny, poza tym jest napisane, kto uwierzy i ochrzczony będzie, będzie zbawiony. Da się ochrzcić, będzie zbawiony, mówi Pan Jezus. Chrzest musi być poprzedzony wiarą i decyzją człowieka. A więc tak naprawdę większość ludzi nie jest w sposób biblijny ochrzczona.